Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie w ramach omawiania leczenia przeciwzakrzepowego opowiem o jednym z preparatów przeciwpłytkowych, czyli takich, których działanie polega na hamowaniu czynności płytek krwi, przez co występuje działanie przeciwzakrzepowe. Leczenie przeciwzakrzepowe jest powszechnie stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, szczególnie w zapobieganiu i leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych, zwłaszcza w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej, w zapobieganiu zatorom u chorych z chorobami układu krążenia, szczególnie w chorobie niedokrwiennej, w zawale mięśnia sercowego u chorych w przebiegu wad zastawkowych, ze wszczepionymi zastawkami, w przebiegu migotania przedsionków i wielu, wielu innych stanach, których zagraża nadkrzepliwość. W leczeniu preparatami przeciwzakrzepowymi ważna jest skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania, dlatego opracowywane są zalecenia i wytyczne leczenia przeciwkrzepliwego przez specjalną grupę roboczą do spraw leczenia przeciwzakrzepowego. Zanim opowiem o leczeniu przeciwpłytkowym i stosowanych preparatach oraz zagrożeniach w przebiegu leczenia, przekażę radiosłuchaczom podstawowe informacje dotyczące układu krzepnięcia, dzięki któremu możliwe jest krążenie płynnej krwi w naczyniach krwionośnych. Każde nawet nieznaczne uszkodzenie warstwy wewnętrznej ściany naczynia, czyli śródbłonka naczyniowego, uruchamia procesy krzepnięcia w celu naprawy uszkodzenia i uniemożliwienia wynaczynienia krwi. Utrzymanie krwi w stanie płynnym oraz możliwość szybkiego krzepnięcia są zapewnione dzięki homeostazie, której nazwa pochodzi od greckich słów haima krew i stazis zatrzymanie. Pod pojęciem homeostazy określa się zespół procesów fizjologicznych zapewniających hamowanie krwawienia po uszkodzeniu naczynia oraz szczelność ściany wraz z utrzymaniem płynności krwi, co zapewnia równowaga między czynnikami aktywizującymi i hamującymi procesy krzepnięcia. W przypadku zaburzenia układu homeostazy albo braku jakiegokolwiek składnika, krew przestaje krzepnąć lub proces krzepnięcia ulega wydłużeniu, co może doprowadzić do wykrwawienia. W skład układu homeostazy wchodzą szczególnie takie elementy jak ściana naczyń krwionośnych, płytki krwi oraz osoczowy układ krzepnięcia i fibrynolizy. Pierwszy element układu homeostazy, czyli ściana naczyń krwionośnych, jest zbudowana z trzech warstw, których warstwa wewnętrzną stanowią komórki śródbłonka, wydzielające substancje czynne, zarówno zapobiegające tworzeniu skrzepu w naczyniach, jak i aktywizujące układ krzepnięcia. Z chwilą zadziałania czynnika szkodliwego do miejsca uszkodzenia przylegają płytki krwi, z których uwalniane są substancje zlepiające kolejne płytki krwi w agregaty oraz substancje odpowiadające za skurcz naczynia. Powstanie czopu z płytek krwi jest określane terminem homeostazy pierwotnej. W miejscu uszkodzenia ściany naczynia powstaje także czynnik tkankowy, który rozpoczyna krzepnięcie krwi wraz z powstaniem skrzepu, co nosi nazwę homeostazy wtórnej. Śródbłonek, czyli najbardziej wewnętrzna ściana naczynia, odgrywa ogromną rolę w organizmie i dzisiaj już wiadomo, że ta pojedyncza warstwa komórek stanowi narząd wewnątrzwydzielniczy, wytwarzając wiele różnorodnych substancji o działaniu wazoaktywnym, czyli wpływającym na naczynia oraz wpływającym na procesy krzepnięcia i fibrynolizy, ale także biorące udział w regulacji procesów zapalnych i wielu innych. Drugi element układu homeostazy, płytki krwi albo trombocyty, pełnią nie mniej od śródbłonka ważną rolę w procesie krzepnięcia. Płytki, których norma wynosi od 150 do 440 tysięcy na milimetr sześcienny krwi, krążą w krwiobiegu około 10 dni, po czym zostają niszczone w śledzionie. Płytki krwi pełnią dwie zasadnicze funkcje, z których pierwsza to tworzenie czopu tamującego krwawienie w miejscu uszkodzenia naczynia, a także udział płytek w procesach krzepnięcia. Płytka krwi otoczona jest błoną komórkową zbudowaną z lipidów i glikoprotein. błonie komórkowej płytki znajdują się kanaliki, przez które uwalniane są obecne wewnątrz płytki w cytoplazmie substancje, które odpowiadają za krzepnięcie. We wnętrzu płytki w cytoplazmie znajdują się również włókienka, dzięki którym nieaktywna płytka przypomina dysk, jednak kształt płytki zmienia się w momencie jej pobudzenia w formę komórkę z wypustkami, które tworzą czop. Płytki krwi, jak wspomniałam, tworzące czop w procesie określanym adhezją, w trakcie przyłączają z osocza fibrynogen, który związuje płytki w procesie agregacji. Następnie czop płytkowy jest wzmacniany przez powstającą z fibrynogenu fibrynę wskutek uruchomionego procesu krzepnięcia. Tego rodzaju procesy stanowią fizjologiczną ochronę przeciw wykrwawieniu, jednak w stanach chorobowych zagrażają wzrostem krzepliwości i zamknięciem naczynia. Wskazania do stosowania leków przeciwkrzepliwych, w tym przeciwpłytkowych, obejmują wiele stanów chorobowych, począwszy od choroby niedokrwiennej serca i zakrzepowo-zatorowej, poprzez udar mózgu i inne zaburzenia krzepnięcia. Wśród preparatów przeciwkrzepliwych, poza doustnymi antykoagulantami i heparyną, należą leki przeciwpłytkowe. Do preparatów przeciwpłytkowych, stosowanych zwłaszcza profilaktycznie, należy kwas acetylosalicylowy, jaki jest najczęściej stosowanym lekiem na świecie, działającym także przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, jest wykorzystywany jako lek przeciwzakrzepowy przez antypłytkowe działanie w leczeniu wielu schorzeń cywilizacyjnych. Jak już mówiłam, jest to nie tylko choroba zakrzepowo-zatorowa i niedokrwienna serca, ale ostatnio kwas acetylosalicylowy stosowany jest w nadciśnieniu, w chorobach nowotworowych, szczególnie w raku jelita grubego, raku piersi, stercza, w czerniaku oraz w osteoporozie i wielu innych. Za chwilę powiem o aspirynie, czyli kwasie acetylosalicylowym. Inne nazwy preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy to aspiryn, aktyw, polopiryna, polokart, akart, bestpiryn, acesan, kalcypiryna, antygrypin i inne, także w tabletkach przeciw grypie i wielu innych kwas acetylosalicylowy występuje albo sam, albo jako jeden ze składników. Historia odkrycia kwasu acetylosalicylowego sięga czasów starożytnych od Hipokratesa, kiedy używano salicyliny, glikozydu zawartego w korze wierzby białej, znanej jako środki przeciwgorączkowe, już opisywane nawet w papirusach egipskich. Przeciwgorączkowe działanie wyciągu z białej wierzby znalazło potwierdzenie w medycynie naukowej, jakie corocznie skutkują tysiącami naukowych publikacji o starych i nowych możliwościach zastosowania aspiryny oraz o powikłaniach po stosowaniu tego rodzaju popularnego leku, jak i powstaniem lekooporności na aspirynę. Pierwsze nowożytne doniesienia o wyciągach z wierzby białej pochodzą z 1763 roku, w których omawiano już przeciwgorączkowe działanie wyciągu zawierającego salicylany. Opracowano także metody otrzymywania czystego i trwałego kwasu acetylosalicylowego poprzez acetylację kwasu salicylowego. Chemiczna synteza kwasu acetylosalicylowego została wykonana przez włoskiego chemika Pira, pracującego na Sorbonie. W 1899 roku po raz pierwszy zastosowano kwas acetylosalicylowy jako preparat przeciwbólowy przez koncern Bayer. Nazwa aspiryna dla kwasu acetylosalicylowego powstała 6 marca 1899 roku od słów acetyl i spiryk acid, chociaż mechanizm działania aspiryny nadal wtedy pozostawał nieznany i dopiero w 1971 roku John Wanne, laureat Nagrody Nobla z 1982 roku, odkrył, że aspirynę w przeciwieństwie do salicylanu sodu hamuje biosyntezę prostaglandyn zarówno w ognisku zapalnym, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym. Kwas acetylosalicylowy, jak wspomniałam, zmniejsza agregację płytek, czyli zlepianie się płytek krwi, zapobiegając zakrzepom wewnątrz naczyń krwionośnych. Dlatego współczesne zainteresowanie kwasem acetylosalicylowym jest związane z szerokim zastosowaniem aspiryny w małych dawkach w profilaktyce kardiologicznej, zwłaszcza zagrożenia chorobą niedokrwienną serca i zawałem mięśnia sercowego. W kardiologii kwas acetylosalicylowy stosowany jest zazwyczaj w dawkach 75-150 mg, która podawana codziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, a także śmiertelność okołozawałową. Kwas acetylosalicylowy znalazł także zastosowanie w leczeniu migotania przedsionków, miażdżycy, a także w innych dziedzinach medycyny, w neurologii, szczególnie w profilaktyce udaru mózgu oraz w profilaktyce zatorowo-zakrzepowej. Małe dawki kwasu acetylosalicylowego stosowane są w profilaktyce miażdżycy tętnic obwodowych, w chromaniu przystankowym. Badania dowodzą także skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zapobieganiu nowotworom jelita grubego, raku piersi, stercza, czerniaka oraz w osteoporozie. Biologicznym efektem działania 100 mg kwasu acetylosalicylowego, bo również są takie tabletki 100 mg, jest wydłużenie czasu krwawienia i zahamowanie zlepiania się płytek krwi przez co najmniej 10 dni, chociaż utrzymanie stanu antyagregacyjnego wymaga powtarzania podawania. Działanie kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce nowotworowej ma być związane z działaniem przeciwzapalnym wraz z wpływem na nieprawidłowe nukleotydy. Wyjaśnienie mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest związane z badaniami nad prostaglandynami, jakie są pochodnymi kwasu arachidynowego, chemicznie zaliczanymi do nienasyconych kwasów tłuszczowych. Prostaglandyny, substancje podobne do hormonów, są wytwarzane w naszym organizmie, pełniąc różnorodne funkcje, wpływając na krzepliwość krwi, na temperaturę ciała, odczucia bólowe, powstawanie stanów zapalnych i na rozszerzenie naczyń, obniżenie ciśnienia i hamowanie zlepiania, czyli agregacji płytek oraz wzrost wydzielania erytropoetyny w nerkach. Kwas acetylosalicylowy, hamując syntezę prostaglandyn, czyli tych substancji, ma zmniejszać wydzielanie także soku żołądkowego pobudzanego przez zjedzenie pokarmu. Prostaglandyny ponadto mają wpływ na czynność komórek nerwowych układu współczulnego. Prostaglandyny prowadzą do wzrostu wrażliwości nerwowych zakończeń czuciowych na bodźce bólowe, prowokując także przeczulicę, która jest dość częstym objawem u chorych skarżących się na długotrwałe bóle. Wpływ kwasu acetylosalicylowego na syntezę prostaglandyn odbywa się przez działanie na tromboksan, który zwiększa zlepianie się płytek. Kwas acetylosalicylowy, w skrócie również określany ASA, takim skrótem, zapobiega wytwarzaniu tromboksanu, hamując działanie cyklooksygenazy zaangażowanych w syntezę prostanoidów, czyli tromboksanu, prostaglandyn i prostacykliny. Efekt przeciwzapalny kwasu acetylosalicylowego jest związany właśnie z blokadą tej cyklooksygenazy, co ma wpływ na zmniejszenie objawów zapalenia, bólu i gorączki, jednak jednocześnie dochodzi także do zablokowania cyklooksygenazy, co z kolei daje niepożądane działanie i objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego. W stanach zapalnych dochodzi do wzrostu wytwarzania prostaglandyn odpowiedzialnych także za rozszerzenie naczyń krwionośnych, działając ponadto prostaglandyny działają na mózg, wywołując gorączkę. Leki przeciwgorączkowe, hamując działanie prostaglandyn, wywierają właśnie działanie przeciwgorączkowe, ale też przeciwbólowe. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, działających przeciwbólowo, przeciwgorączkowo poprzez rozszerzenie naczyń obwodowych, zwiększenie przepływu krwi oraz przeciwbólowo i przeciwzapalnie przez hamowanie uwalniania prostaglandyn. Za chwilę opowiem o wskazaniach do podawania kwasu acetylosalicylowego albo aspiryny. Wskazaniem do podawania kwasu acetylosalicylowego czy aspiryny, jak już mówiłam, są bóle różnego pochodzenia, silne bóle głowy, niezbyt silne bóle głowy, bóle zębów, mięśni, nerwobóle, gorączka, stany przeziębieniowe, grypa, a także gorączka reumatyczna. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza agregację, czyli zlepianie się płytek krwi na skutek nieodwracalnego zablokowania cyklooksygenazy w płytkach. Niewielka nawet dawka kwasu acetylosalicylowego od 75 mg do 300 mg na dobę zmniejsza ryzyko wystąpienia pierwszego lub następnego zawału serca, jak również wyraźnie zmniejsza śmiertelność okołozawałową, co stało się podstawą do postępowania standardowego w leczeniu tych chorób. Podczas przewlekłego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego rzadziej występują ataki niedokrwienne czy udary mózgu. Przed planowanymi zabiegami operacyjnymi jednak trzeba pamiętać, że przynajmniej na 7 do 10 dni nie należy używać kwasu acetylosalicylowego w celu powrotu zdolności płytek do agregacji, czyli zlepiania, co warunkuje krzepliwość krwi. Po zażyciu tabletki aspiryny, polopiryny, czyli kwasu acetylosalicylowego w jakimkolwiek innym preparacie, po jakąkolwiek inną nazwą, ulega on najpierw rozpadowi w żołądku, gdzie powstaje czynny składnik tabletki, właśnie kwas acetylosalicylowy, jaki przenika przez ściany żołądka do naczyń włosowatych. Niektóre formy leku posiadają otoczkę, jaka powoduje rozkład preparatu dopiero w jelitach. Stopień wchłaniania leku zależy od kwasowości, czyli pH, stanu jonizacji i stopnia rozpuszczalności w tłuszczach. Aspiryna zostaje przeniesiona wraz z krwią, łączy się z białkami albo albuminami, po czym dostaje się do tkanych zmienionych zapalni i do mózgu, a stamtąd do wątroby, gdzie ulega biotransformacji pod wpływem różnego rodzaju enzymów. Proces biotransformacji, czyli przekształcania i wydalania leków, jest powolny i po 8 godzinach od pierwszej dawki część pozostaje w organizmie i nadal nakłada się na działanie dawki następnego dnia, co określane jest kumulacją. Kwas acetylosalicylowy nie jest pozbawiony działań ubocznych. Aspiryna nie może być stosowana u chorych uczulonych na kwas acetylosalicylowy, chorujących na astmę skrzelową ze skłonnością do krwawień albo zażywających doustne leki przeciwkrzepliwe, cierpiących na przewlekłe choroby nerek ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego, chorobą wrzodową. Aspiryny nie wolno podawać dzieciom do 12 roku życia, gdyż grozi to zespołem Reilla, czyli ostrą encefalopatią z naciekiem tłuszczowym wątroby. Nie powinny jej przyjmować kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, chorujące na cukrzycę, na lekach doustnych i osoby ze skazami krwotocznymi. Oporność na aspirynę polega na braku oczekiwanych skutków po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego, czyli po prostu brakuje gotowości zakrzepowo-zatorowej, jest brak hamowania biosyntezy tych składników i pomimo stosowania aspiryny. Podkreślany jest również związek między hiperlipidemią, czyli wysokim poziomem tłuszczów we krwi, ze zjawiskiem oporności na kwas acetylosalicylowy. Nie powinno się podawać aspiryny z innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi. Kwas acetylosalicylowy może wywoływać niepożądane działania, do których należą pieczenie i bóle w nadbrzuszu, wynikające z powstawania ubytku w błonie śluzowej żołądka, nadżerek, owrzodzeń i krwawień. Preparaty kwasu acetylosalicylowego należy zażywać po jedzeniu, najlepiej ze środkami ochraniającymi błonę śluzową żołądka i hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Poza drażnieniem śluzówki przewodu pokarmowego z ryzykiem krwawienia dochodzi do zatrzymania sodu wraz ze wzrostem ciśnienia i nasileniem objawów niewydolności krążenia, jak śródmiąższowe zapalenie nerek, uszkodzenie wątroby, szpiku, wysypki skórne oraz astma oskrzelowa. Inne objawy to uszkodzenie nerek w przewlekłym stosowaniu, zaburzania czynności wątroby, odczyny alergiczne, skórne i uogólnione, zaburzenia słuchu, ostrości wzroku, zawroty głowy, szum w uszach. Przy przedawkowaniu łagodnym występuje niekontrolowane drżenie rąk, biegunka, ból brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, szum w uszach, nudności, wymioty, zaburzenia słuchowe i wzrokowe, bóle i zawroty głowy, dezorientacja. W przedawkowaniu ciężkim początkowo występuje hiperwentylacja, czyli przyspieszenie oddychania ze spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu, gorączka oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, czyli kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa. Potem rozwija się ciężka kwasica metaboliczna, w końcu wstrząs, śpiączka, niewydolność krążeniowo-oddechowa, drgawki, omamy i inne zaburzenia neurologiczne. Dawka śmiertelna kwasu acetylosalicylowego to jest 20-30 gramów. Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać działanie leków, szczególnie obniżających ciśnienie krwi, moczopędnych. Także nasilać działanie innych leków, w tym antagonistów, witaminy K, nitratów, doustnych leków przeciwcukrzycowych, digoksyny. Ponadto warto wiedzieć, że równocześnie stosowanie kwasu acetylosalicylowego, czyli aspiryny, z innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, cała grupa leków, Voltaren, Naproxen, Mefacit, nie wykazuje działania synergistycznego, czyli nie dochodzi do nasilenia działania, ale nasilają się działania niepożądane. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza stężenie witaminy C, dlatego podczas leczenia aspiryną powinno się zażywać witaminę C. Zażywanie 2 gramów na dobę aspiryny daje skutek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie, natomiast u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, z chorobami alergicznymi. Kwas acetylosalicylowy może zwiększać stężenie digoksyny w surowicy krwi. Leki zobojętniające sok żołądkowy oraz stosowane w celu alkalizacji moczu zmniejszają wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Spożywanie alkoholu nasila działanie niepożądane aspiryny. W większych dawkach kwas acetylosalicylowy może zwiększać także stężenie alkoholu we krwi. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć o lekach przeciwpłytkowych, kwasie acetylosalicylowym, czyli aspirynie, w ramach omawiania leków przeciwzakrzepowych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.